Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Chwała tobie, Panie.
Pojawił się człowiek posłany przez Boga. Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o światłości. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem, kto ty jesteś, on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając, ja nie jestem Mesjaszem. Zapytali go, cóż zatem, czy jesteś Eliaszem? Odrzekł, nie jestem. Czy jesteś prorokiem? Odparł, nie. Powiedzieli mu więc, kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie? Odpowiedział, jam głos wołającego na pustyni, prostujcie drogę pańską, jak powiedział prorok Izajasz. A wysłannicy byli spośród faryzeuszów i zadawali mu pytania, mówiąc do niego, czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Jan im tak odpowiedział, ja chrzczę wodą, pośród was stoi ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u jego sandała. Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Kiedy staliśmy w zakrystii i czekaliśmy na rozpoczęcie mszy świętej, to ze strony lektorów padło pytanie. Ciekawe, skąd ksiądz znajdzie motywację, żeby po raz 9 powiedzieć kazanie w tę niedzielę? Bo rzeczywiście pierwszy raz ten temat, który przygotowałem, poruszałem 26 godzin temu, wczoraj wieczorem. Ale odpowiedź jest prosta. Nowe twarze, nowi ludzie. Trzeba im też głosić słowo. Poza tym macie tu tak niesamowity klimat na tej mszy świętej, że też się chce mówić jeszcze dłużej. Poza tym z całego dnia zbierają się różne myśli. Do tego gra zespół, który ma takie wokale, że jakbym był jurorem w The Voice, to bym się na blindach po pierwszej nutce odwrócił. Ale do rzeczy, żeby się nie rozpraszać za bardzo. Rekolekcje. Czas, który może być dla nas specjalny, bardzo specjalny, w którym może się wiele w nas wydarzyć. Ale to wszystko się nie stanie, nic się w nas nie zmieni, jeśli nie będzie jednej ważnej z naszej strony rzeczy. Jeśli my na to Panu Bogu nie pozwolimy, bo On tak szanuje naszą wolność, że On bez nas nic nie zrobi w naszym życiu. Jeśli my nie otworzymy przed Nim naszego serca i Mu na to nie pozwolimy. Potrzebna jest nasza współpraca i tak samo z rekolekcjami. Może to być jedynie ciekawostka, jeden inny wieczór czy parę innych wieczorów niż zwykle, ale nic się nie stanie, jeśli ja nie otworzę się przed Bogiem, nie zapytam Go, co ja mam, Panie Boże, w sobie zmienić w Adwencie, w te rekolekcje. I niekoniecznie to musi być przewrót w moim życiu. Niekoniecznie się muszę coś zburzyć i budować od nowa. Bo z nami jest trochę jak z budynkami. Niektóre rzeczywiście trzeba zrównać z ziemią, bo się już do niczego nie nadają i postawić coś nowego w tym miejscu. Ale w niektórych wystarczy remont, żeby móc wejść i zamieszkać. Tak samo z nami. Nie zawsze musimy burzyć całe życie. Czasem wystarczy coś uporządkować. Ale jak jest w przypadku każdego z was, to już każdy z was musi sobie sam to rozstrzygnąć z Panem Bogiem, zadając Mu konkretne pytanie. Co do mnie chcesz w te dni powiedzieć, Panie? I co ja mam zmienić? Bo Adwent wbrew takiej obiegowej opinii, czy wbrew temu, co my widzimy wokół siebie w sklepie, w telewizji, czy słyszymy w radiu, to nie jest sympatyczny zimowy czas polegający na tym, że wyjadam czekoladki z kalendarza adwentowego i że jakoś do świąt mi tak mijają dni. Już tak naprawdę świętuję Boże Narodzenie, bo te Mikołaje wszędzie chodzą, tylko jakoś Pana Jezusa w tym nie ma za bardzo. Trudno się Go tam doszukać. Ale kiedy się przyjrzymy dokładnie Słowu, które w Adwencie do nas Bóg kieruje, to wiedząc, że Adwent się na dwie części dzieli, to w tej pierwszej części, która do 16 grudnia włącznie trwa, to nie usłyszymy o Bożym Narodzeniu, o tym, że się zbliża Boże Narodzenie, że jakieś przygotowanie jest do tego, ale usłyszymy o Królestwie Bożym, o tym, że ma przyjść Mesjasz na końcu czasów, że jesteśmy zaproszeni do życia wiecznego. O takich sprawach mówi Słowo. O przyjściu Chrystusa, ale tym ostatecznym. Dopiero od 17 grudnia będziemy słyszeli o tym, że anioł do Maryi przyszedł, że ona do Elżbiety poszła i tak dalej, i że zaraz ma się narodzić Jezus. Adwent to jest wezwanie do nawrócenia. My mamy się zmienić w Adwencie. Mamy się przygotować na spotkanie z Panem. Ale jak to teraz pogodzić z radością? Bo przecież wiemy, że Adwent to też jest czas radosnego oczekiwania na to spotkanie z Panem. Jak to pogodzić? Trochę z pomocą przychodzi nam dzisiejsza niedziela i ubrany w piękny różowy kolor ksiądz Wiktor. Ten kolor różowy mówi nam bardzo dużo. Zmieszanie fioletowego z białym, fioletowego, który mówi właśnie o nawróceniu, pokucie, i biały, który mówi nam o święcie, bo taki jest Adwent. Z jednej strony wezwanie do nawrócenia, do zmiany naszego życia, z drugiej strony ta wizja nieba, która przed nami stoi otworem. I takie też jest Słowo Boże. Z jednej strony pociesza nas, daje siłę, wskazówki, z drugiej strony nas napomina. Mówi, prostujcie drogę Pańską. Taka jest nasza wiara też. Z jednej strony właśnie dająca siłę, nadzieję. Z drugiej strony pomagająca pracować nad sobą, podjąć wysiłek duchowy. Mamy walczyć o taką mądrą radość. Radość, która cechuje się taką pozytywną niecierpliwością, która przypomina trochę czekanie na kogoś kochanego, kto wyjechał. I wiemy, że wróci tego i tego dnia i my już wcześniej czujemy radość, że on będzie. Ale z drugiej strony mamy też mieć świadomość, że nie jesteśmy gotowi na to spotkanie. Że musimy jeszcze się przygotować, że jeszcze łazienka nie jest sprzątnięta, że jeszcze kurze nie starte. I tak samo w naszym życiu duchowym. Mamy chcieć, żeby Pan przyszedł już zaraz, żeby już nas przyjął do siebie, ale z drugiej strony mamy mieć świadomość, że my musimy się jeszcze przygotować do tego. Ale nie jesteśmy w tym przygotowaniu sami, bo mamy Słowo Boże, mamy sakramenty. To On nam daje narzędzie, żebyśmy my otworzyli nasze serce jak najszerzej, żeby Bóg mógł w nie wejść. A kiedy przyjdzie Pan? To jest pytanie otwarte, bo może nie będzie w tym roku świąt Bożego Narodzenia? Skąd ta pewność, że będą, że Pan nie przyjdzie wcześniej? Tak się przyzwyczailiśmy trochę. Ja wiem, jak to brzmi, ale my się tak przyzwyczailiśmy trochę, że no jak przez 2000 lat Chrystus jeszcze nie przyszedł, choć zapowiedział to swoje przyjście, no to pewnie w najbliższym czasie nie przyjdzie. Ale skąd ta pewność, że tak będzie? Oczywiście mają być znaki, które będą świadczyć o Jego przyjściu, ale może my te znaki przegapiliśmy. Potrzebujemy mieć w sobie takie napięcie, że Pan może przyjść w każdej chwili, w dniu i w godzinie, których nie znam. Ale to napięcie będzie pozytywne. Nie ma budzić we mnie jakiegoś lęku. Bać się Jezusa, no byłoby to bez sensu. Ale ma motywować mnie do tego, bym był zawsze gotowy, bym się starał być gotowy na to spotkanie. Słowo Boże nas przygotowuje, a Słowo jest dzisiaj bardzo mocne. Szczególnie to, które w liście do Tesaloniczan słyszymy od świętego Pawła. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, w każdym położeniu dziękujcie, ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, co szlachetne zachowujcie, unikajcie wszelkiego rodzaju zła. Ja kiedy się z tym słowem stykam, kiedy próbuję je zrozumieć, to ciągle się rodzi we mnie pytanie, czy to nie jest za dużo, czy święty Paweł nie przesadza, nakładając na nasze barki tyle spraw naraz. I to jeszcze używając słów, które mogą przytłaczać tych zaimków, tych przysłówków. Wszystko, wszelkie, zawsze, w każdym czasie. Przecież zawsze znajdzie się jakaś sytuacja, w której nie podołamy. To po co nakładać taki ciężar? Dlatego zapytaj się sam siebie dzisiaj, co twoje serce, jak ono reaguje, kiedy słyszy tak wymagające słowa. Dlaczego to pytanie jest ważne? Bo ono naszą wiarę zweryfikuje. Na ile ja ufam, że słowa z Pisma Świętego są słowami natchnionymi, że choć to napisał święty Paweł, czy jego skryba, to jednak robili to pod natchnieniem samego Boga. Że to Bóg przez te słowa chce konkretnie do nas powiedzieć. Bo jeśli taka jest moja wiara, to nawet jeśli to słowo będzie mnie gniotło, uwierało, kłuło, będę się z nim ścierać, to będę się z tym słowem liczyć i ono będzie we mnie sprawiało zmianę. Będzie we mnie pracowało. Przyjrzyjmy się tym trzem sprawom, które święty Paweł porusza, czyli radość, modlitwa i dziękczynienie. To wybrałem jako motyw przewodni tych naszych rekolekcyjnych dni. Radość, modlitwa, dziękczynienie. Bardzo ważne jest, żeby je zrozumieć tak głęboko i prawdziwie po chrześcijańsku. Bo te trzy rzeczy mogą być dla nas niesamowitą pomocą, żeby rozwijać relacje z Bogiem i z ludźmi. Tak więc radość pierwsza, do której nas wzywa Paweł. Zawsze się radujcie. No i my wiemy tak ogólnie, że tego nie można zrównać radości z wesołością, że jak ktoś się śmieje i dowcipkuje, że on jest radosny. No to się może zgadzać oczywiście, ale wiemy, czujemy, że radość to jest coś więcej. I Pawłowi też o coś więcej chodzi. Bo przyklejony uśmiech na twarzy to może być niezłą maską, żeby schować za nią ból, cierpienie, z którymi nie chcemy się dzielić z innymi, żeby oni w naszych ranach grzebali. Chcemy to schować, ukryć. Czym jest więc ta prawdziwa radość? Skąd ona bierze siłę, motywację, skąd wypływa? Przychodzi tu nam z pomocą prorok Izajasz z pierwszego czytania, w którym pisze: ogromnie się weselę w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak oblubienicę strojną w swe klejnoty. Radość, ta chrześcijańska, prawdziwa, karmi się nadzieją. nadzieją na to, że obietnica, którą Bóg nam złożył, obietnica zbawienia, się ziści, że to nie są obiecanki, cacanki, ale że to prawdziwie już się zaczęło nawet dziać wraz z przyjściem Jezusa, że Królestwo Boże już jest możliwe do dotknięcia tu na ziemi poprzez sakramenty, w modlitwie i tak dalej. I ta nadzieja sprawi, że mogę mieć radość tę nieustanną. I stąd możemy wysnuć wniosek, że istnieje też radość, którą nazwalibyśmy trochę przewrotnie, smutną radością. To znaczy radością w cierpieniu, kiedy na zewnątrz my będziemy smutni, będziemy płakać, bo będziemy doświadczać cierpienia naszego czy kogoś nam bliskiego, jakiegoś zła. Ale to nie oznacza, że nie będziemy mieli w sobie radości, bo jeśli będzie choćby iskra nadziei w nas, że to życie, choć jest trudne, to ono nie jest tym, do czego jestem przeznaczony, bo po mojej śmierci mam posiąść inne życie, życie wieczne, w którym tego wszystkiego, co jest złe, co boli, nie będzie, to ta nadzieja sprawi, że ja będę mieć w sobie radość, tę wewnętrzną, prawdziwą, tę nieustanną, do której nas święty Paweł wzywa. I dalej Paweł mówi o tym, że mamy się nieustannie modlić. I znowu, my to wiemy, że nie chodzi o to, że mam spać w kościele, na ławce sobie zrobić łóżko i tu się tak zadomowić, kącik sobie znaleźć i stąd nie wychodzić. Wiemy, że nie chodzi o to, żeby ciągle różaniec cały dzień mówić. Że nie chodzi o to, żeby modlitewnik z lewej do prawej, z prawej do lewej przewracać cały dzień. My to teoretycznie wiemy, ale jak ktoś nas zapyta o modlitwę, kiedy się modliłeś, to sobie będziemy przypominali właśnie te momenty zewnętrzne, kiedy podjęliśmy jakiś akt pobożności i na zewnątrz pokazaliśmy sobie, czasem też innym, że teraz jesteśmy na łączach z niebem, że teraz rozmawiamy z Bogiem. Ale modlitwa, do której wzywa nas Paweł, ma być czymś więcej, ta nieustanna modlitwa. Ona bierze się ze świadomości, bardzo prostej świadomości, że zarówno ja, jak i inni ludzie życie otrzymali od Boga, że On jest Stwórcą, że On jest naszym Ojcem i że cały świat, który znamy, to z Jego ręki wyszedł. I taka nieustanna świadomość będzie modlitwą i pomoże nam spełnić inne słowa świętego Pawła z pierwszego listu do Koryntian, gdzie pisze: przeto czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Więc nawet jak będę jadł pizzę, to będę się modlił, jeśli będę mieć w sobie tę świadomość. Nawet jak się spotkam z kimś, mogę się modlić, jeśli będzie we mnie ciągle ta świadomość, że to, z czego korzystam, moje życie, to wszystko jest darem. Na zewnątrz ta nieustanna modlitwa może się wyrażać w bardzo, bardzo krótkich zdaniach, kiedy ja po prostu będę o błogosławieństwo Boga prosić. Błogosław mi, Panie, w tym momencie, żebym temu obowiązkowi podołał, żebym miał siłę do pracy. Błogosław mi, żebym nie dał w twarz znowu temu, kto jest dla mnie trudny, żebym nie powiedział słowa za dużo, żeby to spotkanie było dla nas dobre. W tak bardzo prosty sposób może wyglądać modlitwa, ale serce będzie ciągle przy Bogu. I taka forma modlitwy, tej nieustannej, do której Paweł nas wzywa, w takim doskonałym wymiarze ma prowadzić do postawy, którą widzimy u Maryi, a której wyrazem są słowa Magnificat, dzisiaj śpiewane jako psalm. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Maryja jest pełna uwielbienia i dziękczynienia wobec Boga. Uwielbienia za to, kim jest. Dziękczynienia za to, do czego ją wybrał, do czego ją uzdolnił. I tutaj dochodzimy do tego trzeciego, chyba najtrudniejszej sprawy, jaką jest w każdym położeniu dziękowanie. To chyba jest z tego rzeczywiście najtrudniejsze z tych trzech. Z radości, modlitwy nieustannej, to dziękczynienie. Bo w jaki sposób i dlaczego w ogóle ja mam dziękować Panu Bogu za to, co było złe. Każdy z nas podałby wiele powodów, wiele sytuacji by przytoczył, w których wcale nie chcemy Bogu dziękować, bo nie mamy za co. Za cierpienie, za ból, za problemy. I wcale nie mamy Mu za to dziękować. Nieustanne dziękczynienie jest możliwe. Ja znalazłem przez 30 lat swojego życia póki co jeden sposób. Jak kiedyś znajdę inny, to się podzielę, jeśli będzie okazja. Ale innego póki co nie znalazłem, jak ten, żeby przypominać sobie ciągle o Królestwie Bożym w tych trudnych sytuacjach, po to, żeby intelektualnie przynajmniej w głowie mieć, że nawet jeśli teraz mi jest źle i trudno, to nie jest całe moje życie, do którego jestem przeznaczony, tylko właśnie Królestwo Niebieskie jest celem, jest metą. Oczywiście, zanim to z głowy do serca przejdzie, to jest długa droga i niektórzy mówią, że to jest najdłuższa droga, jaką człowiek ma do przebycia. Od tego, co wie intelektualnie, do tego, żeby mieć to w sercu, czyli tym żyć. Ale potrzebujemy najpierw właśnie intelektualnie to sobie powtarzać. To nie jest to, do czego jesteś przeznaczony. Twoim celem jest życie, gdzie tego wszystkiego, co trudne, nie ma. Wtedy jest możliwa postawa dziękczynienia nawet za trudne sytuacje. To znaczy w tym sensie, że dziękuję Bogu za to, że one mnie czegoś nauczyły, że pomogły mi poznać siebie lepiej, moje ograniczenia, wady, poznać lepiej innych, że coś z tego wyniosłem pozytywnego pomimo całego zła, które się wydarzyło. I taka postawa nie wyklucza tego, że ja będę Bogu coś wyrzucał. My się często bronimy przed taką formą rozmowy z Panem, żeby Mu coś wyrzucić, żeby czasem nawrzucać Panu Bogu za to, co się w moim życiu dzieje nie tak. Bo myślimy, że musimy być przed Nim grzeczni, ułożeni, kulturalni, że powiedzieć zdrowaś Mario, Ojcze nasz i tyle. A moje serce całe jest zdenerwowane, zbuntowane. I co, i myślisz, że Pan tego nie wie? No przecież to wie, że Ty wcale tak nie myślisz, jak mówisz na modlitwie. Więc po co przed Nim udawać, tylko się ośmieszamy. A jak sięgniemy do Pisma Świętego, zobaczymy niektóre psalmy, to w nich jest konkretnie napisane, jak ludzie się buntują przeciwko temu, co doświadczają. Że ja tu się staram żyć przykazaniami, Panie Boże, być blisko Ciebie i mnie się w życiu nie układa, a ci, którzy w moim mniemaniu są daleko od Ciebie, to im jakoś wszystko się układa po ich myśli, wiedzie im się, żyją dobrze. Nie zgadzam się na to. Nie bójmy się uderzyć ręką w stół czasami, rozmawiając z Panem Bogiem, bo to może być najszczersza modlitwa w naszym życiu, najbardziej prawdziwa. My potrzebujemy z siebie wyrzucić nasz ból. A odpowiedzią Boga na nasz ból, na cierpienie jest zawsze jedno imię, które powinniśmy sobie powtarzać do upadłego, bo w tym imieniu jest wszystko zawarte. Jezus Chrystus. Nie ma w nikim innym zbawienia i nie dano ludziom innego imienia, w którym mogliby być zbawieni, jak to właśnie. Jezus Chrystus. To jest odpowiedź Boga na cierpienie ludzi. Odpowiedź polegająca na tym, że On sam stał się człowiekiem i od samego momentu wcielenia mierzy się z cierpieniem bezpośrednio. Bo szopka bożonarodzeniowa, którą widzimy, czy to w kościołach, na placach, czy gdziekolwiek, to ona pięknie wygląda, jak jest tylko ozdobą. Ale żadna z pań nie chciałaby rodzić w takich warunkach jak Maryja. Żaden z panów nie chciałby mieć na głowie tego, co miał święty Józef wtedy. Bóg tak chciał przyjść na świat w ten właśnie sposób, by być blisko każdego z nas. Mógłby narodzić się w królewskiej rodzinie, być, nie wiem, przybranym synem Heroda, miałby dojścia, kontakty, miałby szacunek od razu. Ale Bóg tak nie chciał. On chciał przyjść w taki prosty sposób, żebyśmy my uwierzyli w to, że On rzeczywiście jest w każdym naszym trudzie. I życie ziemskie Jezusa się kończy cierpieniem, śmiercią, męką jeszcze przed tą śmiercią. Tylko, że nasza wiara nam podpowiada, że to nie był finał. Ta śmierć nie była finałem, bo było zmartwychwstanie potem. I to jest dla nas dobra nowina, że nasze życie pełne trudów, problemów, zmartwień, cierpień, jako finał ma mieć zmartwychwstanie i życie wieczne. Jezus zostaje z nami po zmartwychwstaniu jako Eucharystia. Eucharystia, dowód obecności Boga pośród Jego ludu, dowód tego, że On ciągle się nami interesuje, że nie zostawił nas samych sobie. A Eucharystia z samej swojej greckiej nazwy, co znaczy? Dziękczynienie. Więc te słowa świętego Pawła, w każdym położeniu dziękujcie, my możemy zrozumieć w ten sposób. W każdym położeniu posilajcie się Chrystusem, Jego Słowem, Jego ciałem. Tam jest siła wasza. Na każdą sytuację życiową. Posilajcie się Chrystusem. Bo On jest wierny. Wierny jest Ten, który was wzywa. Pisze święty Paweł dzisiaj na koniec tego drugiego czytania. Eucharystia jest dowodem wierności Boga wobec przymierza, które w Chrystusie przez Jego krew z nami, z każdym z nas zawarł. A naszą odpowiedzią ma być co? Nasza ludzka wierność, o którą musimy walczyć każdego dnia. Wierność wobec tych, których kochamy, wierność wobec Boga. I ta postawa czuwania, świadomość tego, że On jest Bogiem przychodzącym, że On nadchodzi, że to jest coś dynamicznego, że to ciągle się dzieje, że On jest coraz bliżej nas. Aż nadejdzie ten finalny moment historii świata. Moi drodzy, radość, modlitwa i dziękczynienie, jeśli będą przeżywane przez nas w taki głęboki, prawdziwy sposób, w najgłębszym ich wymiarze, pozwolą nam rozeznać się w naszej sytuacji życiowej i nie odpaść od Pana, ale pomogą też dawać świadectwo, bardzo mocne świadectwo wobec innych, że my na życie patrzymy z innej perspektywy, że nie przywiązujemy się do tego tylko co tutaj i teraz, że wierzymy w coś więcej. Chrześcijaństwo bez tego wymiaru wiary w życie wieczne nie miałoby sensu, bo co? Czym by było? Jakimś systemem, który ma uczynić nas lepszymi. I to systemem, który kiepsko działa, bo jak spojrzymy na nas samych, to zobaczymy, ile rzeczy nam się nie udaje. Jak nam bardzo się nie udaje żyć według Ewangelii. Ale mamy mieć właśnie tę wiarę w życie wieczne. Ona dopiero nadaje sens temu całemu wysiłkowi, który podejmujemy. I wtedy te słowa, które dzisiaj Ewangelista Jan pisze o swoim imienniku, Chrzcicielu, mogą być też kiedyś słowami o nas. Przyszedł On na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez Niego. Nie był On światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Obyśmy my też byli dla innych światłem, które do Chrystusa przyprowadzi. Bo tak pięknie mówi się o Kościele, że to wspólnota wierzących, która jest ciałem Chrystusa. To jest piękna wizja, ale bardzo wymagająca, bo Chrystus jest głową. My jesteśmy Jego członkami. Tak jak 2000 lat temu przyszedł na świat, stając się człowiekiem, tak i przez nas ma ciągle przychodzić na ten świat. My mamy Go nieść innym. Dlatego módlmy się w tych dniach za siebie nawzajem, żebyśmy otworzyli się na to, co Bóg chce do nas mówić i na to, w jaki sposób chce nas zmienić. Żebyśmy rzeczywiście byli Jego świadkami aż po krańce ziemi. Wiktor, to znaczy ksiądz Wiktor, mówił pięknie na początku o tym, że takim pierwszym krokiem może być spowiedź. I to prawda. Bo na spowiedzi jesteśmy wyczyszczeni z grzechów. Jesteśmy wtedy światłem, które prowadzi do tej światłości największej, do Jezusa. Dlatego idąc za wezwaniem Wiktora kończę tę dzisiejszą naukę, ubieram maskę, idę do konfesjonału, żeby księdzu Dawidowi trochę pomóc. A my trwajmy przy Panu i niech On do nas mówi, niech nas zmienia.